w studio na piątym piętrze w budynku Pasty. Witold Gadowski i Paweł Bobołowicz.
Dzień dobry
Pawle. Informacja wczoraj, odwołano ambasadora Polski w Kijowie, pana Jana Piekło. Ta informacja zaskoczyła ciebie?
Nie, oczywiście ta informacja mnie nie zaskoczyła z tego powodu, że to odwołanie stało się faktycznie o wiele wcześniej i ta informacja jest znana od listopada, chociaż w tym samym czasie były podejmowane różne próby związane z tym, żeby ambasador pełnił swoją misję dłużej. No, wczorajsze opublikowanie dokumentu odwołania przez prezydenta jednoznacznie już wskazuje, że ambasador Jan Piekło zakończy swoją misję. No cóż, to pytanie nie do mnie na pewno, tylko pytanie
do kogo mam
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i prezydenta, który podjął tę decyzję. Ja mogę tylko przypuszczać, jakie były przyczyny. Albo przede wszystkim może zastanowić się też, jakie będą tego konsekwencje, jak to wygląda. Dlaczego tak się stało? No, nie ma co ukrywać, że Jan Piekło na pewno był osobą, która w dużej części środowiska obecnie rządzącej formacji nie miał wsparcia i była to osoba postrzegana, czy jest to osoba postrzegana jako osoba o poglądach, które są przychylne dla Ukrainy i dla współpracy polsko-ukraińskiej. A podnoszono, to wystarczy poczytać oczywiście tych największych przeciwników ambasadora na Piekło i ich reakcje na odwołanie, takich jak ksiądz Isakowicz-Zaleski czy historyk Wołodymyr Osadczy, którzy po prostu cieszą się z tej decyzji i przypominają, że to osoba, która była według nich zbyt łagodna do strony ukraińskiej.
Gdzieś przeczytałem taką wypowiedź któregoś z polskich polityków zajmujących się polityką zagraniczną, że po prostu ranga ambasadora będzie wyższa, że pojedzie tam polityk bardziej doświadczony i polityk wyższej szarży.
No, a to rozumiem, że wiesz, kto pojedzie.
Tego nie wiem, ale tak myślę, że Paweł Bobołowicz wnet się zorientuje, kto będzie tym ambasadorem.
Może powiem tak, no, żeby odwołać ambasadora, jest wiele różnych możliwości, żeby tego dokonać. W sytuacji, w której nie wydarzyło się nic, co byłoby rzeczą taką kontrowersyjną, w której nie ma żadnych jakichś faktów, które by powodowały, że to odwołanie musiało nastąpić w taki sposób, to właściwie ambasadora się prosi o to, żeby podał się do dymisji i nie daje się powodów nikomu do snucia różnych jakichś teorii, dlaczego tak się stało. Po prostu jak ambasador podaje się do dymisji, to tego nikt nie kwestionuje, bo tak się stało i następna osoba ma zdecydowanie łatwiejsze wejście. Podwyższenie rangi, no cóż, ambasador Jan Piekło miał bardzo dobre kontakty na Ukrainie, wszystkich szczeblach, także na szczeblu dyplomatycznym i z innymi państwami. To jest jedna z ról ambasadora, o której często zapominamy, ale ambasador to jest osoba, która kontaktuje się nie tylko z państwem, w którym funkcjonuje, ale z ambasadami innych krajów na tym terenie. I ambasador Jan Piekło świetnie sobie dawał radę w kontaktach ze strategicznymi ambasadami na Ukrainie, ambasadą Stanów Zjednoczonych, ambasadą Izraela, kontakty z Unią Europejską. No, z mojej perspektywy na pewno jest to sprawa co najmniej nie oceniam jej jakoś w sposób dobry, bo ciężko jest to ocenić w sposób dobry, ale oczywiście każdy rząd i każda ekipa rządząca ma do tego prawo, żeby korzystać z pomocy takich osób, jakie uważają, że będą lepsze. No, nie bez przyczyny pozwoliłem sobie na to takie pytanie, czy wiesz, kto będzie, bo jeżeli się ma pomysł na odwołanie ambasadora, to powinno się też mieć pomysł na to, kto będzie, a też jest tajemnicą Poliszynela od dłuższego czasu, że poszukiwanie nowego kandydata nie przebiegało w sposób taki spokojny i kilka osób odmówiło podjęcia się tej misji.
Poinformuję zarówno Witolda Gadowskiego, jak i państwa, że Paweł Bobołowicz jest tutaj u nas w redakcji, w budynku Pasty, bo się szkoli. Za chwilę będzie do tej pory był pełnosprawnym, ale technicznie i technologicznie będzie pełnosprawnym reporterem.
Bo mam już nadzwyczajne urządzenie z nadzwyczajnym oprogramowaniem, które pozwala na tak wspaniałe sprawy dla korespondenta, że kilka lat temu to rzeczywiście było absolutnie niewyobrażalne.
Czyli będzie na żywo, będzie takie mini studio w Kijowie. Już za chwilę państwo usłyszą rozmaite korespondencje, relacje, ale zupełnie w innej, w nowej jakości. Technologia XXI wieku, którą nie zawsze lubimy, ale w tym wypadku lubimy ją bardzo. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Aleksander Turczynow.
Aleksander. Jak ktoś pisze Aleksander, to wiadomo, że korzysta z rosyjskich portali.
Tak, bo to jest... to jest Interia akurat, nie rosyjski portal.
Tłumaczenie z rosyjskiego.
Z Papu.
No tak, ale jeżeli ktoś pisze Aleksander, to znaczy, że korzystał z rosyjskiego tłumaczenia.
Aleksander na Ukrainie.
Jest Oleksander.
A nie, jest napisane Oleksandra.
Znaczy, właściwie Oleksandr powinno być.
Oleksandr Turczynow.
A to tak, to okej.
Oleksandr Turczynow, czyli to jest poprawne, niepoprawnie.
Mogę trzy słowa o Janku Piekle?
Tak.
Bo mało kto już dziś pamięta, że Janek Piekło jest naszym kolegą z SDP i był nawet w zarządzie głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pracował w Tygodniku Powszechnym, ale także w Tygodniku AWS. I rzeczywiście miał poglądy, ma poglądy, może centrolewicowe, tak bym to nazwał, ale był zawsze związany z opcją solidarnościową i wcześniej z opozycją demokratyczną. On się wywodzi z Krakowa, stąd go znam po prostu.
Tak, to prawda, to bardzo ważne słowa.
Z Krakowa nie wywodzi się Jan Bogatko, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dziś jest Krakowa, ale czasem do Krakowa wywodzi się, że tak się wyrażę. Co jest ciekawego w Niemczech? No mogę tylko pokrótce powiedzieć. 2 lata temu zamach, 19 grudnia, Berlin. Ciężarówka wjeżdża w tłum ludzi, zabija wiele osób rannych. Sprawa do tej pory ostatecznie niewyjaśniona. Okazuje się, Die Zeit pisze, że użycie ciężarówki do tego zamachu to był tylko plan B, że zamachowca było ich więcej niż tylko jeden, ten znany, który został zastrzelony. Planowali zamach bombowy, ale z różnych powodów do tego zamachu nie doszło. Ma swój udział w tym też, że się tak wyrażę, miejscowa policja, ponieważ tego Amriego traktowano jako kogoś zupełnie niegroźnego, jako narkomana, a nie jako terrorystę i zdjęto go, że się tak, jak to się mówi, z planu obserwacji, co zemściło się na tych ludziach, którzy zginęli w tragicznym zamachu w Berlinie. Ale do tej pory również właściciel ciężarówki, której użyto jako pocisku w tym zamachu, nadaremnie czekał na odszkodowanie i o tym pisze również niemiecka agencja prasowa DPA i te informacje popierane są przez wiele mediów. Ta sprawa jednak jest bolesna. To był największy zamach terrorystyczny w Niemczech dokonany przez trudno powiedzieć islamistów. Nie lubię tego słowa, bo przecież islamista to jest dla mnie cały czas badacz Koranu, a nie terrorysta islamski. No, terrorystów islamskich. Wiadomo, że w tym gronie, z którego Amri pochodził, również był terrorysta z Francji. Clément jest, ma na imię, a więc najprawdopodobniej był to neofita. Bardzo często się zdarza, że właśnie neofici, czy niemieccy, czy francuscy, czy inni, którzy przechodzą na islam, którzy uczestniczą później w obozach przeprowadzanych często w Pakistanie, biorą udział w różnego rodzaju zamachach. Scena ta jest nieprzejrzysta do końca. Policja lepiej zna NPD, którym zresztą w zasadzie kieruje, biorąc pod uwagę ilość agentów Urzędu Ochrony Konstytucji w szeregach tej organizacji. Jednak jeżeli chodzi o środowisko terrorystów islamskich, nie jest to takie łatwe dla niemieckiej policji. To tyle może o tym. Jeszcze tylko dodam, że właściciel ciężarówki narzeka, że do tej pory nie otrzymał należytego odszkodowania w Niemczech, że nikt się nim na serio tutaj nie zajmował, że zbywano go po prostu i może dlatego, twierdzi on, go zbywano, że był Polakiem, gdyby to ten posłużył się terrorysta niemiecką ciężarówką, to oczywiście jej właściciel dostałby pełne odszkodowanie. Mówi również o tym w mediach, że zwodzono go w różny sposób, że pełnomocnik do spraw ofiar tej katastrofy przypisywał sobie zasługi zupełnie innych instytucji i osób, które śpieszyły z pomocą właścicielowi firmy spedycyjnej, którego to kuzyn zginął jako kierowca tej ciężarówki, był pierwszą ofiarą tego grudniowego zamachu w Berlinie. Rząd w Berlinie z kolei zajmuje się teraz innymi rzeczami. Wczoraj, i to jest dość ciekawa sprawa, opracowano i przyjął gabinet, czyli rząd, ustawę dotyczącą imigracji w Niemczech, która otwiera się na imigrantów z krajów poza Unii Europejskiej z uwagi na dramat demokratyczny w Niemczech i absolutny brak rąk do pracy. To oczywiście może mieć też skutki dla Polski, ponieważ oznaczać to może, że pracujący w Polsce, na przykład Ukraińcy, będą mogli teraz przyjechać do Niemiec, aby zarabiać więcej. Po prostu płace tutaj są, jak wiadomo, wyższe z różnych powodów, ale nie wiadomo, jak to się potoczy, bo jednak kwestia językowa jest ważna i tak dalej. Co budzi oburzenie opozycji, że ma się zmienić teraz na przykład regulacja tych osób, które odrzucono podania o azyl polityczny i będzie im oferowana możliwość pracy, możliwość pozostania w Niemczech pod warunkiem posiadania pracy i będą mogli oni pracować wtedy legalnie w Niemczech. To będzie tymczasowe rozwiązanie, podobno do 2022 roku. Do końca nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, ponieważ o ostatecznym kształcie ustawy zadecyduje Bundestag. W każdym razie zmiany tutaj są. Teraz rzut oka za granicę. Zgorzelec Polski po tamtej stronie Nysy. Dzisiaj po raz drugi odbędzie się w Zgorzelcu Polskim w Pałacu w Łagowie opłatek dla najuboższych mieszkańców Zgorzelca zorganizowany przez Polski Związek Kawalerów Maltańskich, finansowany przez lokalnych sponsorów. Było dosyć trudno z tym finansowaniem przez lokalnych sponsorów. Ci najbogatsi stosowali różnego rodzaju uniki, ale w końcu zebrano na to środki, żeby dla tych 100 najbiedniejszych osób w Pałacu w Łagowie urządzić spotkanie wigilijne z bardzo ładnie udekorowanymi stołami, z choinką i z prezentami, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To jest akcja organizowana przez Polski Związek Kawalerów Maltańskich od wielu lat. Odbywa się ona w ponad 30 miastach Polski. Jej głównym organizatorem jest Jerzy Donimirski z Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich. Koordynatorem ogólnopolskim jest pani dr Wesołowska-Starzec z Krakowa. Tu znowu wracamy do Krakowa. I pan Michał Kwilecki na terenie Dolnego Śląska z Wrocławia. Będzie najprawdopodobniej burmistrz Zgorzelca pan Rafał Gronicz na tym spotkaniu, dziekan miejscowego kościoła w Zgorzelcu. No i wystąpi chór z Państwowej Szkoły
Muzycznej. Można zadać
pytanie? Tak, tak.
Czy wśród sponsorów pojawił się pan Toronowski z firmy Citronex?
Bo to czy ktoś się pojawił?
Pan Toronowski z firmy Citronex. To największa firma spedycji bananów, która mieści się w Zgorzelcu.
Nie pojawił się. Nie, znam tę firmę. Nie, niestety nie pojawił się. Mam nadzieję, że może w przyszłym roku się pojawi. W ubiegłym się nie pojawił wśród sponsorów w tym roku. Również otrzymałem odpowiedź, że nie będzie brał udziału w tym spotkaniu. Ale nie tracę nadziei, dlatego że ludzie się zmieniają i jeżeli chodzi o pomoc, to należy być zawsze otwartym na życzliwość ludzką, nawet tych, którym w tej chwili wydaje się, że może nie muszą w tym projekcie uczestniczyć.
A znam Witolda Gadowskiego, za chwilę pan nadzieję, pan redaktor Jan Bogatko za chwilę nadzieję straci. Proszę bardzo.
Pytam o firmę Citronex, dlatego że to jest ogromna firma. To jest firma, która ma 360 tirów, 16 stacji benzynowych, wiele hoteli, 60 hektarów pod szkłem uprawy pomidorów pod Wrocławiem. No i jest największym importerem bananów w Polsce. Ma własne nabrzeże w porcie. Tak więc no, to jest potentat.
Tak, jest to niewątpliwie potęga. Pomidory również uprawiane są w wielkich szklarniach pod Bogatynią. Łuna w nocy przeszkadza w uczciwym śnie, tak w każdym razie twierdzą mieszkańcom zachodniego brzegu Nysy. Jest to wielka i potężna firma, bardzo bogata, ale słyszałem też, że firma ta wspiera w Zgorzelcu lokalną parafię, na terenie której ona się znajduje. Mówił mi o tym jeden człowiek, który uczestniczy w różnego rodzaju akcjach, także i charytatywnych na terenie Zgorzelca.
A jeszcze jedno pytanie z pana terenu. Jakie zmiany w Bogatyni? Bo wreszcie nie ma już burmistrza Grzmielewicza.
Więc jeżeli chodzi o stronę polską za Nysą, czyli na wschód od Nysy, jestem w zasadzie mniej rozeznany, ponieważ moim zadaniem jest, cudzysłów, przyglądanie się uważnie i branie pod lupę tego, co się wydaje w Niemczech. Ale oczywiście na wiele rzeczy zwracam uwagę. Zwróciłem również uwagę na to, że Rafał Gronicz został wybrany po raz kolejny na burmistrza Zgorzelca. W każdym razie on jest człowiekiem, który uczestniczy w wielu różnych inicjatywach bez względu na polityczną czy partyjną proweniencję danych różnego rodzaju operacji.
A o firmie Citronex jeszcze powiem słuchaczom, bo to tak z rana dobrze budzi, że w ostatnim czasie głośnym stało się znalezienie ponad 100 kg kokainy w transportach bananów w Polsce, między innymi w Biedronce chyba odnaleziono taki pakunek, ale okazało się, że wszystkie te narkotyki były w bananach konkurencji Citronexu.
To jeszcze jedną rzecz dodam. Paweł Bobołowicz od razu wpisał imię i nazwisko pana Artura Toronowskiego w Google i niezależna odpowiedź działa. Artur Toronowski, jeden z najbogatszych polskich przedsiębiorców, rozwijał swoją biznesową karierę już w PRL-u. Z dokumentów zgromadzonych w IPN wynika, że w latach 80. obecny milioner zajmował się nielegalnym handlem, a swój proceder mógł uprawiać dzięki protekcji ojca, dyrektora i członka PZPR. Działamy jako grupa. Nasz sukces, to tego nie będę cytował, ale jeszcze jeden, bo tytuł tego artykułu jest, gdzie jest ten tytuł tego artykułu? Berlińskie interesy bananowego milionera. Tak zaczynał jeden z najbogatszych Polaków. Na Niezależnej mogą państwo ten artykuł przeczytam, ale ja wracam do Opłatka Maltańskiego. Ważne charytatywne wydarzenie w Zgorzelcu. Jerzego Donimirskiego serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, bo to bardzo przyzwoity człowiek z Krakowa oczywiście.
Tak, oczywiście.
Z drugiej stolicy. I panie redaktorze, i pana też serdecznie pozdrawiamy. Myślę, że przed świętami jeszcze wystąpi pan w Poranku Wnet, więc życzeń panu nie składam.
A jeszcze wracając na sekundę do Citronexu, to wiem, że firma ta posiada własne plantacje bananów. Także nie tylko jest to importer, ale także i hodowca, jeżeli można tak powiedzieć. W każdym razie ma plantacje bananów, które są dostarczane do tej firmy. I zresztą na stacjach benzynowych, tu jest duża stacja Citronexu w Skorzelcu po polskiej stronie, sprzedawane są pomidory również, nie tylko banany, produkowane przez tę firmę.
Myślę, że jest pewna niesprawiedliwość w tym, co mówimy dzieciom, bo mówimy o tym, że w noc wigilijną zwierzęta zaczynają mówić, to powinniśmy o bananach powiedzieć, że potrafią przynajmniej szczekać. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w Poranku Wnet. Redaktor Jan Bogatko z Niemiec, ze Zgorzelca mówił do państwa.
Dziękuję państwu.
A ja patrzę na zegarek. W studio zostają wszyscy, ale ktoś na chwilę musi ustąpić, a właściwie dwa miejsca nam są potrzebne. Paweł chciał jeszcze coś dodać, ale to zrobimy to w ten sposób. O, tak.
Radio Wnet. Reklama.
Twoje pieniądze muszą natychmiast trafić na konto odbiorcy? To proste. Wpłać gotówkę na poczcie. Dzięki wpłacie ekspres Poczty Polskiej pieniądze znajdą się błyskawicznie na wskazanym koncie, a potwierdzenie przyjdzie SMS-em. Spłata Ekspres. Nie zostawiaj zobowiązań na nowy rok. Więcej informacji znajdziesz na www.poczta-polska.pl.
Po reklamie. Czas na przegląd prasy.
Tyle gazet przyniósł ze sobą Antoni Opaliński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Ale może zaczniemy od zapowiedzianego o godzinie 8 przeglądu prasy i mediów arabskich. Maciej Jastrzębski w studio. I co tam w mediach arabskich piszą?
Dzień dobry panom redaktorom, dzień dobry państwu. Nie będziemy co prawda rozmawiać o narkotykach, bo tutaj byśmy weszli do Libanu w tym temacie. Za to porozmawiamy o operacji plastycznej Muhammada bin Salmana, księcia koronnego. Oczywiście ta operacja plastyczna jest traktowana metaforycznie. Chodzi tutaj o upiększenie swojego wizerunku i zamienienie się z herosa wojen w herosa pokoju. O tym pisze publicysta Al-Jaziry Said Ahmad Al-Hadar, przywołując na łamach gazety historię politycznej wspinaczki Muhammada bin Salmana. Zauważa, że z chwilą nominacji na ministra obrony Królestwa Arabii Saudyjskiej w styczniu 2015 roku 29-letni Muhammad bin Salman dostał do ręki pudełko zapałek, przy pomocy których podłożył ogień nie tylko poza granicami kraju, lecz również w jego wnętrzu. Publicysta ostro krytykuje księcia koronnego, twierdząc, że jest odpowiedzialny za wojnę w Jemenie, a także, że jego polityka wewnętrzna była realizowana pod dyktando księcia koronnego Abu Dhabi Muhammada ibn Zayda al-Nahyana, będącego młodszym bratem panującego od 2004 roku prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Khalifa ibn Zayda al-Nahyana. Tuż przed mianowaniem na księcia koronnego 21 dnia czerwca 2015 roku, Muhammad bin Salman powołał koalicję Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Bahrajnu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która obległa Katar. Już jako książę koronny, Muhammad bin Salman dokonał czystek w rządzie królestwa, rozkazał pojmać premiera Libanu Saada Haririego, a także według Al-Jaziry zlecił zabójstwo Jamala Khashoggiego. Publicysta uważa, że Muhammad bin Salman stara się wszystkie te zbrodnie obecnie wymazać, przyjąwszy rolę gołąbka pokoju podczas długich negocjacji ONZ w Sztokholmie, mówiąc tutaj, komentując na boku, że one niewiele dały, ponieważ już kilka minut po ich zakończeniu zawieszenie broni zostało zerwane. A także Muhammad bin Salman wysyła nauczycieli do Jemenu, który jest trawiony wojną, epidemią cholery i ogólnym głodem. Więc takie metody wybielające podjął Muhammad bin Salman. Przenosimy się do Al-Arabi, czyli do głównego konkurenta Al-Jaziry. Al-Arabiya należy do Saudów, ma siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i pisze o tym, że Francja ma swoje protesty, natomiast Iran ma swoje. Aparat bezpieczeństwa aresztuje 28 uczestników protestów w Ahwazie. 38 dnia protestów irański aparat bezpieczeństwa zaaresztował 28 pracowników biorących udział w protestach w Ahwazie. Dla klarowności dodam, że Ahwaz to miasto, w którym doszło do zamachu terrorystycznego podczas parady wojskowej 22 września bieżącego roku. O tym wydarzeniu było dosyć głośno. Internauci opublikowali liczne filmy ukazujące oddziały aparatu bezpieczeństwa oblegające protestujących na suku Ahwaz. Do aresztowań doszło w nocy z niedzieli na czwartek. Policja weszła do mieszkań uczestników strajku. Pomimo aresztowań pracownicy kontynuują strajk. Mój komentarz jest następujący. Wspomniany strajk jest elementem znaczenia dłuższego łańcucha protestów, znacznie dłuższego łańcucha protestów w Iranie, którego początek sięga kwietnia 2018 roku. Uczestnicy protestują przeciwko trudnościom gospodarczym, korupcji i wikłaniu państwa w konflikty regionalne. Kolejny artykuł od Al-Arabii. Czy siły Peszmergę wejdą na terytorium syryjskich sił demokratycznych? Kurdyjscy oficjele zaprzeczyli, jakoby oddziały Peszmergę weszły na terytorium pod kontrolą demokratycznych sił syryjskich. Niemniej oddziały rożawiańskiego Peszmergę, które według Al-Arabii od wielu lat odbywają treningi w północnym Kurdystanie, zbliżyły się do iracko-syryjskiej granicy i oczekują na sygnał do przejścia na drugą stronę. Prawdopodobnym jest, że oddziały Peszmergę zastąpią powszechne jednostki ochrony, tzw. YPG, w obawie przed inwazją sił tureckich na terytorium Rożawy, którą tą inwazją Erdoğan grozi właśnie Rożawie. Według rzecznika Peszmerga około 100 żołnierzy kurdyjskich wraz z amerykańskimi oficjalami ma przekroczyć granicę, ale brakuje jeszcze porozumienia między obiema stronami co do szczegółów tej operacji. Demokratyczne siły syryjskie odmówiły umieszczenia swych oddziałów na granicy irysko-syryjskiej, zlecanego przez iracki Kurdystan. A jeśli o Kurdach mowa, to przejdziemy jeszcze do agencji informacyjnej kurdyjskiej ANF z siedzibą w Amsterdamie, która napisała o ludowych protestach w Dirbasi potępiających neo-osmanizm. Mieszkańcy miasta Dirbasi potępili groźby rozpoczęcia inwazji na Rożawę, jakie wypowiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Protestujący domagali się wypuszczenia swojego przywódcy Abdullaha Öcalana, przetrzymywanego w tureckiej niewoli na wyspie Imrali. Nie dla neo-osmanizmu, nie dla terroryzmu Erdoğana. Tak krzyczały napisy na niesionych banerach. Obecny podczas demonstracji przedstawiciel syryjsko-kurdyjskiej partii Unii Demokratycznej Dalal Yunis powiedział, że Turcja zmierza do anihilacji braterstwa ludów i demokratycznej społeczności północno-wschodniej Syrii, rządzonej myślą i filozofią wodza Öcalana. No i teraz na koniec zaznaczę, że Heiko Maas przybył z wizytą do Bagdadu, zapewnił o kontynuacji wsparcia Niemiec dla Iraku. Podczas swojej wizyty Maas rozmawiał z irackim przedstawicielstwem na temat odbudowy kraju. O iracki rynek, to warto pamiętać, inwestycyjny iracki rynek rywalizują obecnie dwie wielkie firmy, niemiecki Siemens i amerykański General Electric.
Maciej Jastrzębski, przegląd prasy arabskiej w każdy czwartek, a w studio Antoni Opaliński, który zagląda nie tylko do prasy polskiej.
Nie tylko do prasy polskiej, ale zacznijmy od spraw polskich, chociaż w prasie brytyjskiej. Daily Telegraph publikuje wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim. Dzisiaj w Anglii, w Londynie, konsultacje rządowe polsko-brytyjskie. Premier mówi, że szefowie Unii Europejskiej, kierowniczy kręgi Unii Europejskiej powinny z większą wyrozumiałością podejść do kłopotów pani premier May, że ostatnie wypowiedzi różnych oficjeli Komisji Europejskiej, urzędników europejskich, rozumiem, że chodzi również o pana Tuska, o pana Junckera, nie sprzyjają temu, żeby doszło do porozumienia w sprawie Brexitu i że Unia Europejska powinna wyjść naprzeciw temu, żeby to porozumienie zostało dokonane, czyli w domyśle, żeby również pani premier mogła przekonać swoich własnych sceptyków wobec tego. Była też dla mediów brytyjskich wypowiedź pani premier. Pani premier zapewnia, że Polska jest bardzo ważna i że zachęca Polaków, żeby pozostali w Wielkiej Brytanii. Tyle deklaracji, co będzie dalej. Jeszcze jedna wiadomość bliskowschodnia. Proszę państwa, to tak jest, że jak się raz w Libanie było, to już się cały czas o ten Liban śledzi. Lech Rustecki też był w Libanie i tutaj przed chwilą właśnie znalazł bardzo ciekawą informację. Mianowicie ekonomia z Libanu z jednej strony jest dosyć mocna, tam właściwie nie ma inflacji, utrzymuje się stały kurs dolara, ten dolar jest tam taką drugą walutą, ale z drugiej strony jest to kraj ogromnie zadłużony, kraj, który ma swoje problemy i teraz globalna firma McKinsey zaproponowała, żeby co Liban może zrobić, żeby tą swoją ekonomię wzmocnić, jaka powinna być dla Libanu ścieżka rozwoju. Otóż ni mniej, ni więcej, żeby stał się głównym dostawcą, producentem leczniczej marihuany. Rzeczywiście jest tak, że są miejsca w Libanie, gdzie hoduje się różne rośliny, niekoniecznie i nie wszędzie dozwolone. No i tutaj globalni bankowcy stwierdzili, że właśnie to jest ta droga dla Libanu, żeby Liban mógł swoją ekonomię wyprowadzić na prostą. To bardzo ciekawa informacja, jeszcze później bardziej zanalizujemy, może coś o tym opowiemy. No nie wiem, czy wszyscy w Libanie będą takim pomysłem zachwyceni, a może będą. Proszę państwa, polskie media, Gazeta Polska poszła na wojnę, proszę państwa, z rządem. Tak, właśnie z rządem, konkretnie z jednym wiceministrem, panem Bartoszem Cichockim. Tutaj doszło do jakiegoś mocnego sporu między panem ministrem a panią Katarzyną Hejkę. Gazeta twierdzi, że wiceszef polskiego MSZ walczy o honor Putina. Ja nie do końca jestem przekonany, czy rzeczywiście wiceszef polskiego MSZ walczy o honor Putina, ale chyba jeszcze muszę się temu nieco bardziej przyjrzeć, więc Gazetę Polską na razie odłożę. Chciałem powiedzieć, że w naszym dzienniku ciąg dalszy absurdów reformy ministra Gowina. Lista monopolistów. Ministerstwo chce decydować, która książka jest naukowa. O naukowości książki będzie decydować nie tyle jej treść, co miejsce, gdzie zostanie wydana. Krótko mówiąc, ministerstwo stworzy taką listę wydawnictw krajowych i zagranicznych. Zdaje się, że zgodnie z obowiązującym snobizmem naszych czasów zagraniczne będą dominować. Jeśli chodzi o wydawnictwa uniwersyteckie, to część również wydawnictw uniwersytetów polskich zostanie wykluczona z tej listy, tak przynajmniej było w projektach. Nie wiem, jak jest teraz. No krótko mówiąc, wolnorynkowy pan minister Gowin pomyślał, że odgórnie stworzy listę i wszyscy wtedy będziemy wiedzieć, co jest naukowe, a co nie. Jakie To jest proste. W tygodniku w sieci bardzo ważny artykuł Aleksander Rybiński. Porażka imigracyjnych ideologów. Jeszcze rok temu po Morzu Śródziemnym pływało 10 statków organizacji pozarządowych, które wyławiały i podwoziły do Europy migrantów. Dziś można tam zobaczyć głównie statki handlowe i łajby rybackie. To jest głównie wynik, jak pisze Aleksander Rybiński, konsekwentnej polityki włoskiego rządu. Ale co ciekawe, również tą drogą idzie kierowany to przez teoretycznie skrajnie lewicowego premiera Tsiprasa i przez lewicową partię Syriza rząd grecki, który również oczywiście mówi, że to tylko chodzi o warunki w obozach, że nie może więcej tych uchodźców przyjąć, ale prawda jest taka, że Grecy również blokują dojście do swojej, zaczynają blokować dojście tych łódek przez różne organizacje pozarządowe, nie wiadomo przez kogo sponsorowane, a może właśnie wiadomo. Widać, że wciąż to państwo narodowe jest jedynym sposobem, żeby tak naprawdę zapewnić porządek w swoich granicach. I na zakończenie przegląd sportowy to będzie jeszcze informacja krakowska. Wisła wychodzi z mroku, czy rzeczywiście wychodzi. Biała Gwiazda sprzedana warunkowo tajemniczemu zagranicznemu konsorcjum funduszy inwestycyjnych. Nowi właściciele przekonują, idą lepsze czasy. To jest bardzo ciekawy inwestor, proszę Państwa, bo tam z jednej strony jest zaangażowany ktoś z rodziny królewskiej, z drugiej strony jeden z udziałowców jest udziałowiec z Kambodży. Taka ciekawa chyba historia, ciekawe, po co temu komuś Wisła Kraków?
Bo to jest ważny klub i na pewno w Kambodży ma dużo, dużo kibiców. Rzeczywiście informacją z pierwszej strony Gazety Polskiej codziennie trzeba się zająć. To był list, który wysłał wiceminister spraw zagranicznych do Telewizji Polskiej z informacją, że oprotestowano tą dekorację w programie. Minęła 20, także Rosjanie powiedzieli, że to jest antyrosyjskie, no taka była informacja.
Ale przecież ta dekoracja została po to zrobiona, żeby ją oprotestowano.
I to była prosta wymiana informacji. Jest godzina 9:13, słuchają Państwo Poranka w net.